Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam. Witam Was, bracia, siostry, witam gości, witam przyjaciół, przyjaciół prawdy. Moi drodzy, żyjemy w czasach końca. Jak wiemy, te czasy są. Znaki czasu wypełniają się na naszych oczach. Wystarczy spojrzeć w każdej dziedzinie naszego życia, politycznej, gospodarczej, teologicznej. I chciałbym dzisiaj zastanowić się razem z Wami, moi drodzy, jak mamy się przygotować na przyjście Pana Jezusa Chrystusa? Jacy powinniśmy być, moi drodzy, na końcu czasów, które trwają i które się kończą? Jezus wkrótce przecież przyjdzie, wierzymy to, jest to podstawą naszego Kościoła. Bo wiecie, na końcu czasów Bóg zapyta mnie, ciebie, bracie i siostro, co zrobiłeś ze swoim życiem, z czasem, który otrzymałeś od Pana. Czemu je poświęciłeś? Czy poświęciłeś światu, czy Bogu? Co zrobiłeś z prawdą, którą poznałeś? Jak nią żyłeś i czy widzieli to ludzie? Co zrobiłeś z ofiarą Syna Bożego? Przyjąłeś, czy odrzuciłeś? Czy przebudziłeś się z Laodycei, letniości, padłeś na kamień, to jest na Jezusa Chrystusa, i roztrzaskałeś o Niego swoją starą naturę, starego człowieka, i odzwierciedliłeś w sobie pierwotną apostolską pobożność, to jest owoc Ducha Świętego? Co odpowiemy na te pytania? Nasze życie, moi drodzy, tu na ziemi, to jest zadanie do wykonania, z egzaminem na końcu, i właśnie ten egzamin nadchodzi, zbliża się bardzo szybko. Czy przygotowujemy się do niego, a może zajmujemy się tylko znakami przyjścia Jezusa? Niech to kazanie, które zatytułowałem "Zaprzeć się samego siebie i dlaczego", właśnie pomoże nam przygotować się na ten najważniejszy egzamin naszego życia. Drodzy bracia i siostry, droga młodzieży, muszę wam coś wyznać. Za każdym razem, kiedy czytam ten fragment Ewangelii, który słyszeliśmy, i zastanawiam się nad nim, to moja reakcja jest podobna do reakcji Jonasza, gdy otrzymał polecenie głoszenia nawrócenia Niniwitom. Chcę wsiąść na statek i uciec jak najdalej, nawet za cenę znalezienia się w brzuchu jakiegoś wieloryba. Niedawno na jednym z programów religijnych kaznodzieja głosił kazanie na temat tego fragmentu Ewangelii. Zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż. I zobaczcie, i mamy to czynić codziennie. I jeszcze jedno ważne stwierdzenie. Powiedział to do wszystkich ludzi, także do nas, a może przede wszystkim do nas, adwentystów Dnia Siódmego. Właśnie pomyślałem, jak można przekazywać takie słowa w telewizji, w której od rana do wieczora płyną wypowiedzi wręcz przeciwne, sławiące sukces, powodzenie, afirmacje siebie, na którym ogląda się tyle krzyży i tak wiele słyszy się o nich, moi drodzy, że absurdalnie wydaje się propozycja wzięcia jeszcze jednego krzyża. Nie, drogi Jezu, ludzie od razu zmienią kanał, na pewno. Ta Twoja propozycja, Panie, jest absolutnie nie na czasie. Myślę, że to samo czuł również apostoł Paweł, gdyż pewnego razu, gdy odreagowując po podobną pokusę, zawołał z mocą: ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu. List do Rzymian. Ale po chwili znowu pomyślałem, dobrze, niektórzy słysząc te słowa zmienią program, ale na inny, ale kto wie, może ci, którzy chcieli właśnie zmienić kanał, słysząc te słowa, zastanowią się i posłuchają ich, zwłaszcza ci, którym nie brak w tej chwili krzyży, cierpienia, i potrzebują słowa, które pomogło im by te krzyże nieść. Moi drodzy, chrześcijańska droga do zbawienia, bracia i siostry, polega na pójściu za Jezusem. A pójście za Nim polega, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, na zaparciu się siebie i na wzięciu krzyża. Nie ma pośredniej drogi, nie ma żadnej innej drogi. Jezus ucieleśnił swoim życiem te dwa warunki. Stał się dla nas pierwowzorem. Apostoł Paweł w liście do Filipian pisze, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Skoncentrujmy się na pierwszym wyrażeniu, na zaparciu się. Co oznacza zaparcie się siebie, moi drodzy? Czy w ogóle można i godzi się zapierać samego siebie? Przecież w sumie zaparcie się siebie rozumiane w sposób skrajny oznacza odebranie sobie życia, popełnienie samobójstwa, a to przecież nie należy zalecać ludziom. Musimy tutaj od razu zrobić pewne rozróżnienie. Jezus nie prosi, byśmy odrzucili to, czym jesteśmy, lecz to, czym staliśmy się. Jesteśmy obrazem Boga, a tym samym jesteśmy czymś bardzo dobrym, jak powiedział sam Bóg zaraz po stworzeniu mężczyzny i kobiety. Mamy odrzucić nie to, co stworzył Bóg, ale to, co my zrobiliśmy, źle używając naszej wolności, wypływającej z naszej wolnej woli, którą mamy od Boga. Innymi słowy, mamy odrzucić złe skłonności, grzech, to wszystko, co jest późniejszym osadem, który nałożył się na oryginał. Zaparcie się oznacza więc w rzeczywistości, jak wyjaśnił to Jezus, znalezieniem. Bo co mówi? Kto straci swe życie, znajdzie je. A więc zapieranie się siebie jest prawdziwym sposobem zrealizowania się. Przykłady zaczerpnięte ze sztuki pomogą nam zrozumieć lepiej to rozumowanie. No, na przykład przejdźmy do malarstwa. Są obrazy, które z upływem czasu są pokryte nalotem, śniedzią, także ledwo można rozróżnić właśnie postacie na nich namalowane. A aby przywrócić im pierwotny wygląd, co trzeba zrobić? Trzeba je oczyścić, odrestaurować, usunąć patynę, która je pokryła. Co za różnica jest, moi drodzy, między freskami Michała Anioła, nie wiem, czy widzieliście, przed i po konserwacji w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Turyści stoją w niekończących się kolejkach, aby móc je podziwiać po odnowieniu. To samo można powiedzieć o rzeźbie przed i po restaurowaniu, kiedy usuwamy brudną z powierzchni zanieczyszczenia brud i odtwarzamy pierwotny wygląd rzeźby. Przykłady te pomagają nam, moi drodzy, zrozumieć aspekt pozytywny tej ewangelicznej propozycji Jezusa, zaparcia się siebie. Duchowo przypominamy, moi drodzy, te rzeźby, obrazy przed renowacją. Piękny obraz Boga, którym powinniśmy być, został przykryty przez wiele grzechów. Czy mamy tego świadomość, bracia i siostry? A może łudzimy się i żyjemy w nieświadomości, że nie jesteśmy grzesznikami? Może będzie dobrze przypomnieć je sobie, jeśli zapomnieliśmy, jakie to są grzechy. Pierwsze, pycha na pierwszym miejscu. Pamiętacie na poprzednim kazaniu, kiedy mówiłem o tym, pycha, która jest matką wszystkich innych grzechów. Następnie chciwość, nieczystość, cudzołóstwo, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Można by tak wymieniać bez końca, brak wiary. I właśnie Paweł nazywa ten obraz obrazem człowieka ziemskiego, w przeciwieństwie do obrazu człowieka niebieskiego, który jest podobny do Chrystusa. Styl życia i krzyż, który Bóg od nas wymaga, jest paradoksem paradoksów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tryb rozkazujący, moi drodzy, zwróćcie uwagę, Bóg rozkazuje czasownika zaprzeć się samego siebie. Może nas nieco zaniepokoić, zburzyć zmieszanie, a nawet smutek. A jednak Ewangelia mówi nam, że Jezus przyszedł na świat po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Ewangelia Jana. Gdzie indziej znajdujemy podobne słowa, to wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Perspektywa życia Ewangelią, moi drodzy, jest zatem naznaczona radością. Już bibliści, interpretując ten fragment, zgadzają się, że zaproszenie to dotyczy nie wyrzekania się świata lub jego owoców, lecz samego siebie, to znaczy wyrzekania się Bożka, jaki w każdym z nas mieszka. A może jest ich bardzo wiele we mnie, w tobie, bracie i siostro. Tym Bożkiem mogą być nasze słabości, skłonności, pożądliwości, pieniądze, sława, nauka, seks, narkotyki, wiele, wiele innych rzeczy. Pamiętajmy o tym, że szatan doskonale zna te nasze Bożki i wykorzystuje je, aby nas kusić, odciągać od naśladowania Jezusa. Posłuchajcie wyznania pewnego człowieka, autentyczna historia. Ten człowiek mówi, mam 48 lat, jestem bezdomnym od 3 lat, jestem z Wrocławia, mam żonę i dwie córki, obecnie nie utrzymuję z nimi kontaktu, ukończyłem studia, budownictwo, byliśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, dobrze nam się powodziło finansowo. Wyjechaliśmy do Grecji w latach 90. W czasie pobytu w Grecji pracowaliśmy z żoną przez 5 lat. Tam wpadłem w sidła hazardu, karty, salony gier i tak dalej. Przegrywałem bardzo dużo pieniędzy, zaczęły się konflikty. Wróciliśmy do Wrocławia, mój nauk, mój Bożek, rozkwit jeszcze bardziej. Przegrywałem pieniądze, które zarabiałem i te, które odłożone były na zaś. W końcu żona wyrzuciła mnie z domu, pojechałem do Warszawy i stałem się bezdomnym. Nie piję alkoholu i nie palę, mieszkam w różnych miejscach. Jeśli zdobywam jakieś pieniądze, przegrywam je. Przed rokiem byłem u kresu wytrzymałości i wtedy zaświtała mi myśl, aby popełnić samobójstwo. Którego dnia poszedłem nad rzekę, usiadłem i zasnąłem. Śniło mi się, że byłem w kościele i byłem bardzo zdenerwowany. Nagle poczułem, że ktoś mnie budzi. Był to mój znajomy, również bezdomny. Byłem na niego bardzo zły, bo przeszkodził mi w kontynuowaniu myśli o samobójstwie. Ale powiedział mi, że w pewnym klasztorze tu niedaleko, właśnie w Warszawie, każdego dnia można tam pójść, zjeść posiłek, wykąpać się. Zgłosiłem się tam. Chodzę tam teraz od prawie roku. I na takie specjalne spotkania również z innymi bezdomnymi poddałem się resocjalizacji. Chodzę na nabożeństwa, w młodości byłem ministrantem, a potem lektorem, czytałem Biblię w czasie mszy. Postanowiłem zaprzeć się tego człowieka, jakim byłem do tej pory, wrócić do Jezusa, do normalnego życia. Nie jest to łatwe, ale nie uprawiam już hazardu. Napisałem do rodziny, ale na razie nie mam odpowiedzi. Modlę się, aby Jezus mi wybaczył i uczynił innym człowiekiem. Ten człowiek, moi drodzy, zrozumiał, że musi zaprzeć się samego siebie, aby pójść za Jezusem. To jest również apel do nas, do naszych serc, o konieczności zaparcia się w naszych słabościach, grzechach. Moi drodzy, Ewangelia potępia wolę człowieka, który chce siebie i tylko siebie uważać za ostateczną wartość wszystkiego i względem wszystkich, a nie Jezusa człowieka. Prowadzi to człowieka do ogromnej pychy, a Bóg, jak wiemy, ucieka od pysznych ludzi, wręcz brzydzi się nimi, odcina ludzi pysznych od swojej łaski. Dla apostoła Mateusza człowiek, który potrafi zaprzeć się samego siebie, umie też bardziej świadomie cieszyć się dobrami ziemi i tym, co się wydarza mu tutaj w życiu. Umie poprzestawać na małym, umie w ciszy, w uniżeniu, w zaufaniu Bogu znosić wszystkie doświadczenia, próby, jakimi Bóg go doświadcza. Uczeń Chrystusa, moi drodzy, powinien zmienić centrum swojego życia. W jego centrum powinien znaleźć się tylko i wyłącznie Chrystus. Ewangelia Jezusa zaprasza każdego ucznia, czyli nas do tego, aby przestał żyć w niewoli własnej osobowości. To jest umysłu cielesnego, którym rządzą, jak wiemy, pragnienia, pożądliwości, apetyt, a o którym mówi tak często siostra White, a którym jesteśmy zdominowani, znany angielski teolog Lewis był tego samego zdania i zgadzał się, że dopóki uciska nas własna osobowość, ta cielesna, nie zbliżamy się wcale do Jezusa, nie robimy postępu w rozwoju duchowym. Najpierw trzeba zapomnieć całkowicie o sobie. Czy to jest możliwe, moi drodzy? Znałem takich ludzi i znam, którzy zaparli się samych siebie. Oprócz swoich obowiązków rodzinnych i pracy potrafią znaleźć czas dla chorych, potrzebujących. Są wolontariuszami w hospicjach, w ośrodkach dla niepełnosprawnych, bezdomnych, w domach samotnych matek, w schroniskach, noclegowniach, zajmują się porzuconymi zwierzętami. Nie mogę tego aktualnie powiedzieć o sobie, ale dawniej starałem się to również czynić. Trzeba zaprzeć się samego siebie, aby odnaleźć swoje prawdziwe ja, czyli umysł duchowy, na który, jak wiemy, składa się rozum, wola i sumienie. Grzech, który popełnił człowiek, odwrócił relację. Jesteśmy w tej chwili zdominowani umysłem cielesnym. Trzeba stracić swoje życie, aby je ocalić, poddać śmierci własne ambicje i ulubione pragnienia, aby zdobyć życie wieczne. Nie wolno zatrzymać niczego, moi drodzy, tylko to, co damy innym, naprawdę będzie nasze. Jedyne to, co w nas umarło, powstanie z martwych. Koncentrując się wyłącznie na szukaniu samych siebie, znajdziemy jedynie nienawiść, zazdrość, samotność, rozpacz, nieszczęście i rozpad. A więc szukajmy Chrystusa, aby Go znaleźć, a z Nim wszystko w nadmiarze. Może jednak teraz dobrze byłoby uczynić to nasze rozważania o zapieraniu się bardziej konkretne. W przeciwnym razie będzie to ono zbyt teoretyczne. Cóż więc oznacza zaparcie się siebie? Zaparcie się siebie oznacza po prostu powiedzenie nie swojemu ja. Jeśli chcesz być, bracie i siostro, uczniem Jezusa, musisz powiedzieć nie swojemu ego, które wycofuje się urażone i obrażone, które chce być najważniejsze w twoim życiu, chce tobą rządzić i dyrygować tobą. Trzeba więc nauczyć się mówić nie. I na przykład telewizja nadaje jakiś program pełen przemocy, pełen rozwiązłości. Twoja ciekawość, twój Bożek mówi tak, ależ tak. Popatrz na to, jesteś przecież mężczyzną, nie jesteś dzieckiem. Cóż z tym złego? Ty natomiast odpowiadasz: o nie. Czemu miałbym pobrudzić sobie serce i oczy? Zaparłeś się samego siebie, odniosłeś wielkie zwycięstwo, bracie i siostro. Inny przykład, kolega daje ci działkę, tak to się chyba nazywa. Krótko mówiąc, coś, co śmierdzi narkotykami, również w tym przypadku jakiś głos wewnętrzny, szatan, nakłania cię do wzięcia jej. Weź tylko ten jeden raz, wiesz, jedynie po to, żeby zobaczyć, jak smakuje. Zaliczyć tak zwany odlot. No, a również podobnie może być z alkoholem. Ty jednak odpowiadasz nie, zaparłeś się samego siebie i w tym przypadku może dosłownie uratowałeś swoje życie. Siedzisz przy stole i chciałbyś spałaszować wszystko, co na nim jest. Ograniczasz się jednak i mówisz dosyć. Zwyciężyłeś i może też nie zaszkodziłeś swojemu zdrowiu. Moi drodzy, przykłady, jak widać, można mnożyć. Czujesz, że ogarnia cię gniew z powodu tego, co zrobiły dzieci lub tego, co stało się w pracy. Opanuj się, zaprzyj się, powiedz nie, poczekaj, aż się uspokoisz. Czas pracuje na twoją korzyść. Odniosłeś wielkie zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo, ponieważ łatwiej jest walczyć z całą armią niż z samym sobą. Pamiętajmy o tym. Prawdziwy bohater to nie ten, kto zwycięża, to ten, kto zwycięża siebie, a nie innych. Nie można żyć w zgodzie, w rodzinie, w społeczeństwie bez umiejętności mówienia sobie niekiedy nie, bo ponieważ każde nie powiedziane sobie jest tak powiedzianym drugiej osobie, uczciwości, zgodzie, miłości. Szczególnie ważnym jest stosowanie tego w małżeństwie. Jezusowi podoba się, gdy zapieranie się samemu stosujemy w szarej codzienności naszego życia, szczególnie rodzinnego, w pracy, w szkole, w relacjach z innymi ludźmi, w zborze. To jest prawdziwe i żywe, czynne chrześcijaństwo, moi drodzy, które oddziaływuje na innych ludzi. Ludzie nas obserwują. Nam zaś pozwala rozwijać łagodność, cierpliwość, miłość. Zapieranie się, bracie i siostro, jest nauczeniem się prawdziwej miłości. Wyobraź sobie właśnie mawiał wielki filozof ubiegłego wieku, Kierkegaard, bardzo wierzący człowiek, przechodzący straszliwe doświadczenia w swoim życiu, cierpiący. Następującą sytuację wyobraźmy sobie. Dwoje młodych, kochających się ludzi, na przykład Chińczyk i Polka. Są jednak różnej narodowości i mówią odmiennymi językami. Jeżeli ich miłość ma przetrwać i wzrastać, trzeba, żeby jedno z nich nauczyło się języka drugiej osoby. Jest to konieczność, w przeciwnym razie nie będą się mogli porozumieć i ich miłość nie przetrwa. Podobnie, dodam, dzieje się między nami a Bogiem. My mówimy językiem ciała, naszym umysłem cielesnym, a On, Bóg, natomiast mówi językiem ducha, my językiem egoizmu, on zaś językiem miłości. Zapieranie się siebie jest uczeniem się języka Boga, by móc się z Nim porozumieć. Jest to również uczeniem się języka, czyli wrażliwości, upodobań, oczekiwań osoby, która żyje obok nas, żony, męża, dzieci, rodziców, braci, sióstr, również i w zborze. Pomoże nam to żyć w zgodzie i zbudować wspólnie coś pięknego w życiu. Wiele problemów i niepowodzeń w małżeństwie bierze się stąd, moi drodzy, iż mężczyzna nigdy tak naprawdę nie zatroszczył się, żeby nauczyć się, jak kobieta, jego żona wyraża miłość. Słuchajcie tutaj, mężczyźni, słuchajcie, kawalerowie. Kobieta zaś, jak wyraża ją mężczyzna, słuchajcie, panie, słuchajcie, mężatki, panny. Także w tym punkcie Ewangelia, jak widać, jest mniej zacofana, niż się myśli. Ile wyrzeczeń, ile zaparć siebie dokonujemy codziennie, nie myśląc nawet o tym, aby sprawić radość tym, którym się kocha. Czyż nie jest tak, jeżeli traktujemy tą na poważnie nasze małżeństwo, naszą miłość? I nie czyni się tego ze smutkiem, ale z radością. Nauczmy się więc absolutnie konieczności codziennego zaparcia się samego siebie. Nikt wierzący w Jezusa Chrystusa nie jest zwolniony z tego obowiązku, moi drodzy. Żaden dzień nie stanowi wyjątku. Jezus mówi codziennie. O czym więc myślą i do czego dążą, moi drodzy, ci, którzy każdego dnia oddają się przyjemnościom, luksusom, rozrywkom? Powinniśmy każdego dnia krzyżować nasze ciało, przezwyciężać świat i opierać się złu. Powinniśmy podbijać nasze ciała i brać je w niewolę, staczać bitwy, potyczki codziennie. W szarej codzienności naszego życia. Rozkaz naszego Pana jest jasny. Jeśli ktoś chce pójść za mną, musi zaprzeć się samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Co z tego wszystkiego jest naszym udziałem? Gdzie jest nasze samozaparcie? Czy je ćwiczę w szarej codzienności Twojego, mojego życia? Gdzie jest nasze naśladowanie Chrystusa? Czy myślisz o tym, bracia i siostro? Bez zaparcia się samego siebie nie ma prawdziwej łaski, bracia i siostro. Ci, którzy należą do Chrystusa, jak mówi apostoł Paweł, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List do Galatów. Drugim wymogiem pójścia za Jezusem jest wzięcie swojego krzyża, moi drodzy. Uczniowie naszego Pana mieli błędne wrażenie co do celu przyjścia Jezusa na ziemię. Podobnie jak Piotr, nie mogli znieść myśli o cierpieniu i ukrzyżowaniu swojego Pana. Myśleli, że Jezus przyszedł, aby ustanowić ziemskie królestwo. Nie widzieli tego, że musi cierpieć i umrzeć, aby wejść do chwały. Myśleli o nagrodach, zaszczytach w służbie dla mistrza. Nie rozumieli, że prawdziwi chrześcijanie, podobnie jak Chrystus, muszą osiągnąć doskonałość. Przez co? Przez cierpienie. Nie ma bowiem innej drogi. Czy my o tym wiemy, czy akceptujemy? Czy buntujemy się? Czy jesteśmy obrażeni na Pana Boga, a nie na siebie? Nasz Pan koryguje to błędne zrozumienie tych szczególnie poważnych słowach, które mówi do nas, które powinniśmy złożyć do naszych serc. Jeśli kto chce, znacie dalsze, wypowiedzcie to sobie w swoich myślach. Bez wątpienia zbawienie jest tylko z łaski. Ewangelia oferuje je bezpłatnie, nawet największemu z grzeszników, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ale wszyscy, którzy przyjmą to wielkie zbawienie, muszą dowieść prawdziwości swej wiary poprzez niesienie swojego krzyża i pójście za Chrystusem. Nie wolno im sądzić, że wejdą do nieba, nie doświadczając tu na ziemi bólu, smutku, cierpienia i konfliktów. Muszą pogodzić się z tym, że wezmą na siebie krzyż doktryny i krzyż praktyki. Krzyż bronienia wiary, którą świat pogardza w tej chwili. I krzyż prowadzenia życia w sposób, który świat wyśmiewa, wyszydza, jako przesadnie sprawiedliwy i zbyt surowy. Niektórzy z nas, adwentyści, doznali już tych pin z powodu sposobu życia, jakimi staramy się żyć. Muszą być gotowi na to, by dla sprawy Chrystusa i Ewangelii ukrzyżować swe ciała, umartwiać uczynki ciała, codziennie walczyć z diabłem, wyjść z tego świata, a nawet utracić życie, jeżeli to konieczne. Są to twarde słowa, ale nie pozwalają na żadne wymówki. Słowa Pana Jezusa są wyraźne i jednoznaczne. Jeśli nie niesiemy krzyża, nie otrzymamy korony chwały. Te słowa odnoszą się do nas. Do nas. Ewangelia, Jezus przypomina nam również, co jest probierzem i znakiem prawdziwej miłości do Niego. Jest to wzięcie swojego krzyża. Wzięcie swojego krzyża nie oznacza poszukiwania cierpień. Nawet Jezus z własnej woli przecież nie szukał krzyża. Przyjął, okazując posłuszeństwo woli Ojca, krzyż, który my ludzie, ja, ty, bracie i siostro, włożyliśmy mu na jego barki i swoją miłością przepojoną posłuszeństwem przemierzył go, przemienił go z narzędzia kaźni w znak odkupienia i chwały. Jezus nie przyszedł, żeby powiększać ludzkie krzyże, ale żeby nadać im sens. Słusznie ktoś powiedział, że kto szuka Jezusa bez krzyża, znajdzie krzyż bez Jezusa, czyli nie znajdzie siły do Jego niesienia w swoim cierpieniu. Wobec tak radykalnej propozycji, jak ta z dzisiejszej Ewangelii, można zająć tylko radykalne stanowisko. Mówiąc o krzyżach, o cierpieniu, musimy założyć, że pozostają one zawsze tajemnicą. Nie buntujmy się, nie próbujmy wyjaśniać przyczyny naszych cierpień, bo szatan tylko na to czeka. Możemy odejść wtedy od Pana. Znam wielu ludzi, którzy w tragediach życiowych zwierzących stali się wrogami Boga. Cierpienie jest przeżywane indywidualnie i dlatego wymaga, moi drodzy, osobistej refleksji, poszukiwania jego sensu i poddania mu się. Myślę, że największy dramat człowieka polega na tym, że nie podejmuje wysiłku i cierpi bez sensu. W Piśmie Świętym mamy wiele prób zrozumienia właśnie cierpienia. Najbardziej dramatyczną postacią jest Hiob. Znamy tą przypowieść, jest to przykład tak zwanego cierpienia niezawinionego. Znamy wszyscy tą historię. Cierpi on fizycznie, jak i psychicznie. Jednak w bólu nie odchodzi od Boga. Wierzy i pozostaje wierny Bogu. Cierpienie nie może zniszczyć naszej wiary. Musi ją pogłębić. Hiob po długim narzekania, krzyku, lamentacji, jak wiemy, zostaje wysłuchany. Sam Bóg staje w jego obronie, odbudowuje na nowo jego życie. Hiob pokazuje, że Bóg czeka, byśmy w chwilach, kiedy dźwigamy różnorodne swoje krzyże, zwracali się do niego, byśmy prosili, wołali, a nawet walczyli z nim, byśmy w pokorze, uniżeniu uznali, że nie jesteśmy samowystarczalni, że potrzebujemy Pana, potrzebujemy Jezusa. Jezu, potrzebuję Ciebie. Powinniśmy wielokrotnie powtarzać to w ciągu dnia. Cierpienie uczy nas i czyni pokornym, uświadamiając nas wieloraką zależność od Boga. Bóg przypomina mnie, Tobie, bracie i siostro, że wszystko jest Jego absolutnym darem. Ty nie masz nic na tym świecie. Nie masz nic. Naszemu życiu towarzyszy często, wiecie, takie pretensje. Uważamy, że nam się wszystko należy. Autonomia albo nasza pycha nie pozwala prosić. Tymczasem są chwile cierpienia pozwalają, powalają na kolana nawet najbardziej zatwardziałych, niezależnych i pysznych ludzi. Historia Hioba pogłębia, uczy pewności, że Bóg nie przestaje kochać. Bardzo przejmujące świadectwo, które jest wyrazem modlitwy jakby współczesnego Hioba. Hioba XX wieku w obliczu śmierci zawiera list jednego z mieszkańców warszawskiego getta w czasie wojny. Posłuchajcie, przeczytam wam ten wzruszający list. Ten człowiek Żyd pisze, widząc tę całą rzeczywistość, nie czekam na żaden cud i nie proszę mojego Boga o zlitowanie. On mnie traktuje tak samo obojętnie, jak traktował miliony innych członków mojego narodu. Ja nie jestem żadnym wyjątkiem w regule i nie oczekuję, aby on poświęcił mu więcej uwagi. Nie staram się ani o ocalenie, ani o ucieczkę stąd. Przygotowuję się, nasączając ubrania benzyną. Butelki benzyny są dla mnie tak cenne, jak butelka wina dla pijaka. Gdy tylko wyleję na siebie ostatnią, włożę ten list do pustej i ukryję ją między kamieniami. Jeśli ktokolwiek kiedyś odnajdzie ten list, może pojmie, co czuł pewien Żyd. Żyd opuszczony przez Boga, w którego tak bardzo wierzył. Ale umieram spokojny, lecz nie usatysfakcjonowany. Umieram przegrany, ale nie zdesperowany. Umieram wierzący, ale nie proszący. Umieram kochając Boga, który mnie odrzucił od siebie. Wypełniałem Jego polecenia nawet wtedy, gdy wiedziałem, że jedyną moją nagrodą będzie kara. Ukochałem Go, kochałem i kocham, choć przygnódł mnie do ziemi, choć znęcał się nade mną, choć upokorzył mnie aż do granic wstydu, absurdu, choć uczynił ze mnie przedmiot drwin. Będę Cię kochał zawsze, nawet gdy nie będziesz tego chciał. I to są ostatnie moje słowa gniewu, mój Boże. Umieram tak, jak żyłem, umieram w wierze niewzruszonej. Czy stać nas by było, bracie i siostro, na takie właśnie wyznanie współczesnego Hioba po wysłuchaniu tego listu w naszych cierpieniach, niektórych bardzo, bardzo ciężkich? Jaki więc jest sens cierpienia, moi drodzy? Na początek trzeba postawić założenie, że Bóg nie pragnie cierpienia. Stworzył przecież wszystko dobre, aby być pozbawione braku, w jakim jest cierpienie. Pan Bóg nie powołał nas do cierpienia, ale do szczęścia ze sobą, do miłości. Stąd wszelkie formy udręki, które są związane z życiem na ziemi i które najczęściej są konsekwencją grzechów naszych i innych, mają charakter przejściowy. Nie są celem, ale środkiem w procesie naszego uświęcania się, zrzucania starego człowieka, odzwierciedlenia w sobie charakteru Chrystusa. Cierpienie uczy nas cierpliwości, mądrości, współczucia, empatii, wolności, relatywizmu. Uczy w końcu miłości. My zwykle żyjemy, moi drodzy, na ziemi w taki sposób, jakby miało żyć ono, jakby ono miało trwać wiecznie. Rzeczy, ludzi, wartości, którymi się otaczamy, dają nam iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, pewności. Wydaje nam się, że tak będzie zawsze. Z jednej strony cierpienie przypomina nam, że życie na ziemi jest nietrwałe, przemijające. Każda chwila może być dla nas ostatnią. Z drugiej jednak strony uświadamia, że obok nas jest Bóg, który może uczynić je mocnym, trwałym, wiecznym. Cierpienie pozwala przemyśleć i właściwie ustawić hierarchię ważności. To ważny czynnik w naszym rozwoju duchowym. Codzienne życie jak zwykle ma wymiar aktywny. Wiemy, jak to polega. Jesteśmy ciągle zabiegani, nerwowi, zestresowani. Brak nam czasu. Cierpienie natomiast jest czasem pasywności, przymusowej wielokrotnie pasywności. Jest sygnałem ostrzegawczym, żółtym światłem, który mówi do nas: stop, zatrzymaj się, człowieku. Pomyśl, po co to wszystko, dokąd zmierzasz, quo vadis. Pracując w szpitalu z chorymi, moi drodzy, byłem świadkiem, ile osób przewartościowało życie z powodu choroby, bólu, cierpienia. Ludzie, którzy nigdy nie chodzili do kościoła, nie wierzyli, nawracali się, prosili o kapłana. Cierpienie to klucz do otwierania zatwardziałych serc, gdy człowiek leży przykuty do łóżka w perspektywie choroby i śmierci. Inaczej patrzy na życie, przychodzi czas refleksji, rozrachunku z życiem i pytań o przyszłość. Co będzie ze mną? Kiedyś zadał mi, miałem pacjenta śmiertelnie chorego, zadał mi takie pytanie: panie doktorze, co będzie ze mną? Wiedział, że umiera, a ja powiedziałem: to sprawa między Panem a Jezusem. On smutnie pokiwał głową i powiedział: oj, będzie bardzo ciężko, już jest za późno. Ja wtedy powiedziałem mu: nigdy nie jest za późno, żeby przyjść do Jezusa. Była to chyba moja pierwsza ewangelizacja, było to dawno temu. Ja jeszcze wtedy byłem praktycznie człowiekiem niewierzącym. I zobaczyłem, że następnego dnia i przez kilka dni następnych wychodził z jego sali ksiądz. Wiem, że się nawrócił i wiem, że Bóg zmiłował się nad nim. Moi drodzy, zmarł po dwóch tygodniach ten człowiek. I wtedy rodzi się zwykle pragnienie przemiany, nawrócenia w takich chwilach, głębsze przeżywanie podarowanych nas dni. Cierpienie również może człowiekowi przywrócić go do życia, do zbawienia wiecznego. Posłuchajcie wspaniałego przykładu. Jest to prawdziwa historia z południowej Polski. Mam wam opowiedzieć, bo to 5 minut będzie jeszcze. Dobrze, słuchajcie, zbór bardzo na południu Polski, jest małżeństwo z jedynakiem, bardzo, bardzo pobożni, bardzo uczynni, pracujący na rzecz zboru, syn 18 lat, nie chce się ochrzcić. Rodzice proszą, błagają, modlimy się, nie dociera do niego. Szatan to wykorzystuje, podsuwa mu dziewczynę, poznaje dziewczynę, oczywiście nie adwentystkę, no i zaczyna się cały problem. Odchodzi praktycznie zupełnie od zboru. Nie pomagają właśnie prośby. I któregoś dnia przestał przychodzić do zboru, wkroczył w to życie świeckie. Któregoś dnia, jadąc z jakiejś imprezy, ona prowadziła samochód, doszło do strasznego wypadku. Wtedy, jak on opowiadał, potem ten chłopak, jak już odzyskał przytomność, on wiedział, że ginie. Mówi: wiedziałem, że ginę, czułem to. I w tym momencie krzyknąłem do Boga: Panie, jeżeli przeżyję, to się ochrzczę. I wyobraźcie sobie, przeżył w strasznym stanie, przez 7 dni był połamany, trepanacja czaszki, operacja. Mówię to w wielkim skrócie. Przeżył. Moi drodzy, w kontrolowanej śpiączce po 7 dniach rozbudzono go i zobaczył rodziców. Pierwszą rzeczą, jaką powiedział, było: niech przyjdzie do mnie pastor, chcę się przygotowywać do chrztu. Ta dziewczyna, która leżała na tej samym oddziale, kilkakrotnie odwiedziła go, pastor zaczął przychodzić, nawet słyszała kilka lekcji. Potem ich znajomość się urwała. Ona wyszła 2 tygodnie wcześniej, on leżał jeszcze 1,5 miesiąca, ponieważ był bardzo ciężko. No cud, lekarze mówili, no cud, że ty, człowieku, żyjesz. I wyobraźcie sobie, doszło do chrztu. On już nie utrzymywał kontaktu z tą dziewczyną. I w dniu chrztu zobaczył ją w drzwiach. Ona przyszła, dowiedziała się w jaki sposób i przyszła na jego chrzest. W 3 miesiące później ona również przyjęła Chrystusa, również się ochrzciła. Popatrzcie, w cierpieniu Bóg zastosował, mógłbym powiedzieć, takie doświadczenie, żeby go nie stracić. Może, moi drodzy, dramat człowieka nie polega na tym, że cierpi, ale na tym, że jest ono zmarnowane, niepotrzebne, odrzucone. Gdy brakuje miłości jako sensu cierpienia, wtedy ono się staje niemożliwe do udźwignięcia. Dlatego podczas tego doświadczenia winna nam towarzyszyć refleksja, jaki sens ma moje cierpienie, czy co Bóg chce mi przez nie powiedzieć, na co zwrócić uwagę. I na koniec najważniejszy aspekt naszego cierpienia. Ma ono również sens zbawczy dla innych ludzi, jeżeli ofiarujemy to cierpienie Jezusowi. Najbardziej adekwatną odpowiedzią Boga na ludzkie cierpienie jest sens udręk. I sens udręk jest męka i krzyż Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć je z ziemi, sam w nie wszedł. Zamiast usunąć śmierć, sam się jej poddał. Pewien filozof tak pisze. Bóg nie przyszedł, aby wyjaśnić nam istotę cierpienia. Przyszedł, aby napełnić je swoją obecnością. Zło i cierpienie to nie jest tylko dramat człowieka, ale również Boga. Do bardziej znanych opisów Holokaustu należą wspomnienia Eliego Wiesela. On właśnie przeżył obóz. I posłuchajcie kilka zdań, jak on to opisuje. W jednym z epizodów życia obozowego opisuje śmierć Boga, który umiera wraz z człowiekiem. SS powiesiło 2 żydowskich mężczyzn i jednego chłopca na oczach całego obozu. Mężczyźni zmarli szybko, walka chłopca ze śmiercią trwała 1,5 godziny. Miotał się, bo źle założono mu pętlę. Gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? Pyta ktoś za mną, stojący w szyku. Kiedy po długim czasie chłopak wciąż jeszcze męczył się na stryczku, znów usłyszał tego człowieka. Gdzie jest teraz Bóg? I zdawało się, że słyszę w swoim wnętrzu odpowiedź. Gdzie jest? Jest tutaj, wisi tu na szubienicy. W obozie nie było Boga, moi drodzy, dlatego było zło. Wszędzie tam, gdzie nie ma Boga, jest zło, pisze Ellen White. Poprzez mękę, krzyż, śmierć Jezus nam zbawił, czyli wyzwolił od grzechu, zła i otwarł drogę do wiecznego szczęścia z Bogiem. Trudno nam zrozumieć taką miłość. Zawsze, nigdy do końca nie zrozumiemy tajemnicy cierpienia. Pamiętajmy o tym. Moi drodzy, męka i cierpienie Jezusa trwa nadal i będzie trwać w pewnym sensie do końca świata. Tak powiedział słynny filozof Pascal. Jezus cierpi, w cudzysłowie, dopóki człowiek żyje z dala od Boga, grzeszy, rani serce Boga i innych. Jezus Chrystus odkupił nam w swoim cierpieniu. Cierpi On w nas dalej, aż całkiem będziemy odkupieni. Jego największy ból jest spowodowany nie przez nas grzech, ale przez nasze największe opory, które bronią się przed odkupieńczym właśnie procesem. On prosi nas o nasze grzechy, abyśmy je odcierpieli przez Niego i z Nim. Moi drodzy, powoli kończąc, i z naszym cierpieniem krzyż w oczach Bożych również ma wymiar społeczny, wspólnotowy, ponieważ zbawia również innych, jeżeli ofiarujemy nasze cierpienia Jezusowi. Apostoł Paweł tak to ujął. Radował się, że mógł przez swoje cierpienie kontynuować jakby mękę Jezusa. I podobnie kontynuowane jest dziś w Kościele w każdym cierpiącym. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatku udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Moi drodzy, dlatego zwłaszcza gdy nasze cierpienie jest długie, czy wręcz nieodwracalne, śmiertelne, warto łączyć je z ofiarą Jezusa w Ogrodzie Oliwnym czy na Golgocie i ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za nasze grzechy. Każdy z nas może walczyć również w cudzysłowie z Bogiem, gdy Jego wola wydaje się zbyt trudna. Każdy może również modlić się tak jak Jezus w Ogrodzie. Ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Ale tej walce powinna towarzyszyć świadomość, że wola Ojca jest zawsze najlepsza. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. wypełniając te dwa warunki pójścia za Jezusem, uratujemy naszą duszę. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje stracił. Niech te słowa pobudzą nas do wytężonego wysiłku zaparcia się samego siebie i niesienie swojego krzyża. Powinny te słowa brzmieć w naszych uszach jak trąbka, moi drodzy, poranna, każdego ranka, gdy wstajemy z łóżka i każdego wieczoru, gdy kładziemy się spać. Każdy człowiek może bardzo łatwo stracić swoją duszę. Nie możemy jej zbawić, tylko Chrystus może ją zbawić. Zadajmy sobie teraz pytanie na zakończenie. Czy nasze chrześcijaństwo, bracia i siostro, w ogóle nas coś kosztuje? Czy wiąże się z jakimś poświęceniem? Czy ma na sobie prawdziwą pieczęć nieba? Czy wiąże się z niesieniem krzyża i zaparciem siebie? Jeżeli nie, powinniśmy drżeć i trwożyć się. Wiara letnia, która nie kosztuje nas nic, nie jest nic warta. Jesteśmy wtedy praktycznymi ateistami, pomimo tego, że nam się wydaje, że jest inaczej. Nie doprowadzi nas do zbawienia w przyszłym życiu. Niech lęk przed krzyżem nie odstrasza nas od służenia Chrystusowi, choć krzyż może być ciężki. Jezus da nam łaskę, abyśmy mogli go unieść. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, to jest w Chrystusie Jezusie, Panu moim. List do Filipian. Miliony ludzi niosło krzyż przed nami, moi drodzy. Żadna to nowość. I stwierdziło, że jarzmo Chrystusa jest miłe, a brzemię Chrystusa lekkie. Na tym świecie nie można osiągnąć niczego, nie narażając się na jakieś kłopoty. Nie powinniśmy zatem oczekiwać, że możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, nie narażając się na żadne kłopoty. Idźmy śmiało naprzód i nie pozwólmy, by trudności powstrzymywały nas w tym. Droga z krzyżem trwa w końcu kilka lat. Chwała natomiast trwa na wieki wieczne. Amen.